Rady Miasta Poznania. Przystępujemy do sprawdzenia obecności. Proszę Państwa o potwierdzenie swojej obecności na sali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Obecnych jest 27 osób. Jest kworum niezbędne do przeprowadzenia dalszego procedowania, a zatem przystępujemy do głosowania zmian w porządku obrad. Przypominam, głosujemy wprowadzenie jako punkt 11a projektu uchwały 372/08. Jest to ten projekt, który dotyczy funduszy PFRON-owskich. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za wprowadzeniem tej zmiany? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada wprowadziła tę zmianę w porządku obrad. Drugie głosowanie, projekt uchwały 367/08 w sprawie zmian składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Poznania. Proponuję, żeby to był punkt 17a. Przystępujemy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za dokonaniem tej zmiany? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada tę zmianę uwzględniła. Dziękuję bardzo. I trzecie głosowanie, projekt uchwały 371/08. To jest ten projekt dotyczący zmiany uchwały w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób. Czy coś trzeba wyjaśnić? Zapytam, w jakim punkcie porządku obrad wnioskodawczyni chciałaby ten punkt umieścić? Czy jest jakaś sugestia? Powiedz. Dobrze, jako punkt 23a. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za wprowadzeniem tej zmiany? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 14 głosów za, 2 głosy przeciw, 13 wstrzymujących się, 3 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. Rada tej zmiany w porządku dzisiejszej sesji nie uwzględniła. W punkcie komunikaty chciałbym jeszcze przekazać Państwu informację. Jeszcze nie ma Pani Radna głosu. W tej chwili ja przedstawiam kolejne komunikaty. W kolejności w tym punkcie będziemy zabierać głos. To jest punkt komunikaty, przypominam. Chciałem przekazać Państwu informacje. Po pierwsze, wpłynęły do Biura Rady 2 wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego autorstwa Państwa Eweliny Marcinkowskiej i Zbigniewa Cichego. Te dwa pisma zostały przekazane do Komisji Polityki Przestrzennej. Mam nadzieję, że Komisja się tym na najbliższym swoim posiedzeniu zajmie. Ponadto otrzymałem zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta z dnia 15 stycznia w sprawie rozwiązania Rady Osiedla Jana III Sobieskiego wybranej w wyborach w dniu 28 marca 2004 roku. I w tym punkcie jeszcze pani radna Lidia Dudziak. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, przyznam się szczerze, że nie rozumiem dzisiaj tego głosowania, które się odbyło nad poprawką do uchwały, która miała jakby wyprostować to, co żeśmy chcieli, to, co żeśmy ustalili w czerwcu, o czym żeśmy zapomnieli, nie my, ale ci, którzy głosowali w styczniu, podwyższając ceny biletów MPK. I przyznam się, nie rozumiem takiego działania, że z jednej strony radni Platformy Obywatelskiej popierają pana prezydenta i jego projekty, mimo że Rada Miasta nie była w stanie ich zaopiniować i nawet nie miała 2 dni na to. A z drugiej strony, kiedy zgłasza ktoś inny taki projekt, nie będący w Platformie Obywatelskiej, takie coś się torpeduje. Jeszcze wczoraj docierały do nas sygnały, że radni z Platformy Obywatelskiej szykują swój projekt. My byliśmy nawet skłonni się zgodzić, to nie jest ważne, kto to zgłosi. Ważne, żeby to wreszcie wyprostować, bo jest to błąd, uważam. Oczywiście w głosowaniu wyjdzie, kto uważa, że należy tak strasznie karać ludzi, jak zapomną kupić bilet. A kto nie? Ale nie daliście tej szansy. Dzisiaj będzie taka sytuacja, że będą obowiązywały te wysokie kary, które nie było wolą naszą, żeby były aż tak wysokie, tylko dlatego, że chcieliście pokazać, że co, że macie władzę? Ja przypominam, że nasze głosy też będą się kiedyś liczyły i być może wprowadzanie do porządku obrad będziemy się zastanawiać, czy popierać takie rzeczy. Nie rozumiem pana prezydenta, wprowadza swoje projekty, nie dba o to, że Rada ich nie opiniuje, a z kolei, kiedy my chcemy zgłosić projekt, który jest ważny, uważam, i trzeba to wyprostować. Pan prezydent mówi, że musi się zastanowić. Przepraszam bardzo, ale tego nie rozumiem.
Dziękuję. Czy w punkcie komunikaty ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem zamykam punkt 2 komunikaty. Przystępujemy do realizacji punktu 3 oświadczenia. Przed dzisiejszą sesją chęć wygłoszenia oświadczenia złożył pan radny Maciej Przybylak. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, panie i panowie radni, zaproszeni goście. W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości chcę wyrazić nasze stanowisko w sprawie, która zbulwersowała olbrzymią rzeszę poznaniaków zamieszkujących w zasobach mieszkaniowych o tak zwanym nieuregulowanym stanie prawnym, a zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. W ubiegłym tygodniu lokatorzy zamieszkujący we wspomnianych kamienicach otrzymali podwyżkę czynszu do tak zwanych 3% wartości odtworzeniowej i od 1 czerwca za metr kwadratowy swoich mieszkań mają zapłacić 9 zł 73 grosze. To podwyżka sięgająca ponad 100%. Co gorsza, miejska spółka wycofała się ze wszystkich zniżek, które do tej pory przysługiwały, na przykład za brak łazienki czy centralnego ogrzewania. Lokatorzy kamienic o tak zwanym przymusowym zarządzie przeżyli szok, z którego do dzisiaj nie mogą wyjść. Dla wielu ludzi takie podwyżki to prawdziwa tragedia, o której władze miejskiej spółki na pewno nie pomyślały. Prezes i zarząd MPGM utrzymują, że podjęli decyzję zgodnie z literą obowiązującego prawa. Bezdusznie zastosowali przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz kodeksu cywilnego, które pozwalały im na podjęcie tak drastycznych podwyżek. Kierownictwo MPGM przekonuje też, że coraz częściej oddaje wspomniane kamienice prawowitym właścicielom i ceny rynkowe czynszów uchronią spółkę przed ewentualnymi wysokimi odszkodowaniami. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, ale obok bezdusznej litery prawa jest jeszcze odpowiedzialność za podejmowane decyzje i przewidywanie ich reperkusji społecznych. I w tej materii prezes MPGM zachował się najdelikatniej rzecz ujmując skandalicznie. Z arogancją cechującą wielu młodych przedstawicieli kadry kierowniczej zagroził lokatorom wypowiedzeniem umów najmu. Wyszedł z założenia, że lokatorzy mają ponieść w jednym momencie konsekwencje braku przemyślanej polityki czynszowej MPGM-u w latach poprzednich. Panu prezesowi również nie wpadło do głowy, że już dzisiaj wielu lokatorów ma kłopoty z opłacaniem czynszu i wspomniana decyzja o tak wysokich podwyżkach sprawi, że długi lokatorów będą rosły. Co gorsza, pojawią się następni dłużnicy. Nie pomyślał, aby wraz z podwyżkami zaproponować lokatorom alternatywne rozwiązania, takie jak zamianę mieszkań. Nie podjął rozmów z miastem o innych działaniach i ruchach w zasobie mieszkaniowym gminy. A takie ruchy są możliwe. Szanowni państwo, Jest tajemnicą Poliszynela, że prezydent miasta o decyzjach władz spółki dowiedział się z mediów. Uważamy to za skandal. Pytamy również pana prezydenta, czy o takich wysokich podwyżkach była poinformowana Rada Nadzorcza MPGM. Z posiadanych przez nas informacji wiemy, że Rada Nadzorcza takiej wiedzy o tak wysokich podwyżkach nie miała. Czy zatem prezes MPGM nadużył swoich kompetencji? Jeżeli to się potwierdzi, uważamy, że prezes tej miejskiej firmy swojej funkcji nadal sprawować nie powinien. W imieniu zbulwersowanych i załamanych mieszkańców wspomnianych kamienic zarządzanych przez MPGM apelujemy do pana prezydenta o zweryfikowanie tak wysokich podwyżek. Apelujemy również o opracowanie programu osłonowego i alternatywnych rozwiązań mieszkaniowych dla osób, które we wspomnianym zasobie mieszkaniowym zamieszkiwać już nie są w stanie ze względu właśnie na wysokość czynszów i metraż, i olbrzymi metraż mieszkań. I na koniec jeszcze jedna refleksja. Polityka mieszkaniowa to materia niezwykle skomplikowana. To ludzkie losy, często tragedie. Warto by było, aby na czele takich jednostek jak ZKZL czy MPGM stały osoby, o których można powiedzieć, że nie tylko są fachowcami, ale mają też to, co określa się najzwyczajniej mianem klasy. Niedługo pan prezydent podejmował będzie decyzję personalną na pewno w jednej z tych instytucji. Apelujemy, aby była to decyzja przemyślana i aby w przeszłości nie przeżywał pan takich wątpliwych atrakcji, jak po kontrowersyjnych decyzjach zarządu MPGM. Dziękuję bardzo.
Nie wiem, do kogo wysłuchać. Dziękuję bardzo. W ten sposób zrealizowaliśmy punkt trzeci oświadczenia. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego, interpelacje i zapytania. Najpierw informacja o interpelacjach. Od czasu poprzedniej sesji wpłynęły następujące interpelacje. Interpelacja pana radnego Wojciecha Majchrzyckiego w sprawie ryneczku na Świcie. Czy pan radny będzie chciał ją wygłaszać? Jeśli dobrze pamiętam, to nie. Ona została już przesłana dalej. Pana radnego Krzysztofa Mążkowskiego w sprawie zieleni w mieście. Czy pan radny będzie ją wygłaszał? Będzie wygłaszał. To proszę się zgłosić. Następnie pana radnego Macieja Zawiei w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 zlokalizowanej na dachu budynku przy ulicy Promienicy. Czy pan radny będzie ją wygłaszał? To proszę się zgłosić, a panów radnych, którzy się zapisali, proszę jeszcze się nie zgłaszać, bo na razie mówimy o interpelacjach. Proszę tych, którzy zapisują się do zapytań, jeszcze się nie zgłaszać. Na razie interpelacje. Dziękuję. I pan przewodniczący Andrzej Nowakowski złożył dwie interpelacje. Jedna w sprawie wykupu mieszkań przez członków spółdzielni mieszkaniowych i druga dotycząca przystanku tramwajowego przy ulicy Towarowej przy auli Akademii Muzycznej Nowa. Czy pan będzie, nie będzie wygłaszał pan przewodniczący tych interpelacji? Zatem jako pierwszy będzie zabierał głos pan radny Krzysztof Mączkowski, a teraz proszę zapisywać się do zapytań.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, chciałem zwrócić uwagę pana prezydenta i podległych mu służb na sprawę utrzymania i ochrony zieleni w mieście. Ten głos zabieram po cyklu materiałów, które Poznańska Gazeta Wyborcza publikowała zupełnie niedawno i w związku z tą debatą, która się na forum gazety i w ogóle w mieście na temat zieleni, zwłaszcza jej utrzymania, się toczy. Jakby dostrzegam trzy problemy. Po pierwsze problem gospodarowania zielenią w centrum miasta, czyli kwestia w cudzysłowie oczywiście ujęta znikania drzew, braku nowych nasadzeń, czy w ogóle problemu pielęgnacji drzewostanu w mieście. Drugim problemem, na który chciałem zwrócić uwagę pana prezydenta, to jest kwestia finansowania ochrony i utrzymania zieleni w mieście, a trzecim problemem jest kwestia działalności firm, które tego rodzaju zlecenia realizują. Po pierwsze, mam takie wrażenie, i to jest podparte licznymi obserwacjami, ale też różnymi licznymi sygnałami, które odbieram od pewnego czasu, że wycina się bądź radykalnie przycina się drzewa jakby w nadmiarze w stosunku do tego, co powinno być robione. Oczywiście pomijam kwestię przycinki drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego czy ludzi, jakieś rozległe konary czy suche drzewa, natomiast mam wrażenie, że mamy do czynienia z dużą wycinką drzew przydrożnych, nawet z dala od pasa drogowego, które w żadnej mierze bezpieczeństwu nie zagrażają, a mimo wszystko jednak są one i wycinane, i radykalnie przycinane, co potem powoduje, że usychają. Takim drastycznym dosyć przykładem jest ulica Armii Poznań przy Cytadeli, parę lat temu, gdzie do takiej drastycznej wycinki doszło. Ja nie chcę tych wszystkich przykładów, one są w interpelacji wymienione przykładowo, wskazywać, natomiast problem jest taki, że mam wrażenie i przekonanie, że wycina się drzewa przy okazji remontów, budowy nowych obiektów czy robót drogowych, natomiast nie sadzi się w tych miejscach nowych. Oczywiście wiem, że Wydział Ochrony Środowiska prowadzi taką inwentaryzację, którą przedsiębiorcy, taki wykaz czy informacje, którą przedsiębiorcy przekazują do Wydziału, deklarując liczbę nowych nasadzeń, natomiast pytanie jest takie, czy można zweryfikować tego rodzaju dane, czy są prowadzone w tym wymiarze kontrole i jakie, no i czy oczywiście Wydział w jakikolwiek sposób inwentaryzację tych nowych nasadzeń deklarowanych przez inwestorów prowadzi. To jest jakby pierwszy problem. Drugi problem, w tych materiałach prasowych zdarzało się, że służby pana prezydenta tłumaczyły niemożność wielu działań w zakresie ochrony i utrzymania zieleni brakiem finansów. Ja przypomnę, że miasto w budżecie gwarantuje dosyć duże środki na tego rodzaju działania. Wiem, że miasto wielokrotnie uzyskuje wsparcie finansowe, na przykład z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, więc jeżeli więc jednak są te środki niewystarczające, to chciałem zaapelować i do Zarządu Zieleni Miejskiej, i do Wydziału Ochrony Środowiska po to, żeby taką debatę na temat braków finansowania tego rodzaju przedsięwzięć rozpocząć znacznie wcześniej, a nie na etapie debaty o budżecie miasta. I trzecim problemem to jest problem moim zdaniem najpoważniejszy. Mam wrażenie, że firmy, którym się zleca przycinkę pielęgnacyjną, prowadzą samowolną działalność. Te przycinki są bardzo radykalne, tak jak mówię, one wielokrotnie powodują, że drzewa usychają i potem w dalszej kolejności są wycinane, bądź te drzewa są po prostu wycinane i one nie mają w żadnej mierze nic wspólnego z działaniami pielęgnacyjnymi. W związku z tym chciałem zapytać pana prezydenta, czy i jak prowadzone są kontrole prac prowadzonych przez te firmy i czy przewidziane są sankcje i jakiego rodzaju dla firm, które stwierdzają naruszenie zakresu tych prac. Te interpelacje zgłaszam, zaznaczając jednocześnie, że bardzo szanuję i doceniam działalność Zarządu Zieleni Miejskiej i Wydziału Ochrony Środowiska, natomiast mam wrażenie, że są pewne sprawy, które wymagają poruszenia, stąd też ta interpelacja i prośba o pisemną odpowiedź na postawione tu pytania i wnioski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejną interpelację przedstawi pan radny Maciej Zawieja. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie. Chciałbym przeczytać tak treść mojej interpelacji, ponieważ postępowanie w tej sprawie toczy się od maja 2007 roku. W dniach 29-30 października 2007 roku, mimo że postępowanie przed Wydziałem Urbanistyki i Architektury nie zakończyło się jeszcze wydaniem jakiejkolwiek decyzji, zostały ustawione maszty z antenami oraz zainstalowana szafa sterownicza. Jednym słowem, na dachu budynku przy ulicy Promienisty 87 została wybudowana stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P4 bez wymaganych prawem zezwoleń. O powyższym został powiadany Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Poznaniu pismem z dnia 31 października, a także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania pismem z dnia 30 października 2007 roku oraz Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald pismem z dnia 7 listopada 2007 roku. W dniu 29 listopada 2007 roku wydana zostaje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego projektu. Organ wydający decyzję był poinformowany o poczynaniach inwestora, który wybudował i być może uruchomił stację na miesiąc przed wydaniem decyzji o lokalizacji, że nie wspomniał o uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Dlatego domagam się wyjaśnienia przesłanek, które wobec niezgodnych z prawem poczynań inwestora pozwoliły wydać przychylną mu decyzję. W toku powyższego postępowania mieszkańcy okolicznych domów przedstawiali organowi swe obawy przed negatywnymi skutkami lokalizacji urządzenia emitującego promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym wśród zwartej zabudowy mieszkalnej. W szczególności podnoszono dwa niekorzystne aspekty: zagrożenie zdrowia i spadek wartości nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie tego obiektu. Protest mieszkańców został wyrażony na piśmie i przedłożony w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w dniu 3 października 2007 roku oraz zastępcy prezydenta miasta Poznania w dniu 12 października 2007 roku. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego wydając decyzję organ zignorował tak szeroko wyrażony protest, nie odnosząc się do niego ani jednym zdaniem. Proszę także o wyjaśnienie przesłanek, które w treści decyzji pozwoliły na sformułowanie następujących arbitralnych w moim odczuciu stwierdzeń. Inwestycja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Po drugie, niniejsza decyzja nie powoduje zmiany wartości nieruchomości oraz po trzecie, nie stwarza negatywnych skutków przestrzennych dla objętego nią terenu. Korzystając z okazji, chciałbym także zapytać o kryteria, którymi kieruje się Wydział Urbanistyki i Architektury, prowadząc postępowania w sprawie lokalizacji w terenie zabudowanym inwestycji telekomunikacyjnych. Proszę Państwa, są w Polsce miasta, w których decyzji lokalizacyjnych dla stacji bazowych telefonii komórkowych w trosce o jakość życia mieszkańców i o utrzymanie ładu przestrzennego nie wydaje się pochopnie. Takie miasto na przykład jest Brodnica, województwo kujawsko-pomorskie. Zaczerpnijmy z tych doświadczeń i spróbujmy opracować wspólną i przejrzystą politykę wydawania decyzji lokalizacyjnych w taki sposób, aby nie były one przedmiotem protestów. Wracając do sprawy nielegalnie wybudowanej stacji bazowej przy ulicy Promienistej 87, pragnę skierować pytanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania. Jak już wspomniałem, o sprawie podano było inspektora 30 października 2007 roku. Postępowanie w tej sprawie wszczęto dopiero 12 października, czyli ponad miesiąc. Kontrolę obiektu przeprowadzono 6 lutego 2008 roku, czyli prawie 2 miesiące po terminie. Proszę o zreferowanie ustaleń poczynionych w sprawie i przedstawienie sposobu ich zakończenia. Proszę o odpowiedź, dlaczego to postępowanie tak długo trwa, narażając na uszczerbek i tak już nie najlepszy wizerunek organów administracji. Nie możemy sobie pozwolić na ugruntowanie wśród mieszkańców opinii, że przestrzeganie prawa nie musi dotyczyć wszystkich. Niewątpliwie zasobne środki operator musi być identycznie traktowany jak zwykły obywatel. I doprowadźmy swymi działaniami do bardziej pozytywnego przestrzegania działalności organów kontrolnych, szczególnie wobec podmiotów o dużych możliwościach. Powyższe informacje uzyskane za pośrednictwem Stowarzyszenia Zagrożonych Promieniowaniem Elektromagnetycznym siedziałem w Poznaniu przy ulicy Promienistej 87A. I proszę o odpowiedź na piśmie.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie interpelacje zgłoszone do odczytania. Dzisiaj przystępujemy do zapytań. Jako pierwszy pan radny Szynkowski. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Dwa pytania. Po pierwsze chciałem zapytać, przechodziłem ostatnio ulicą Długą, a miałem też kontakt z mieszkańcami z tej ulicy. Jeden z mieszkańców był na dyżurze, pytał o rewitalizację jednej z kamienic. Rzeczywiście ta ulica, kamienice przy tej ulicy nie wyglądają zbyt reprezentacyjnie, a jest to punkt miasta, no niedaleko Deptaku. Chciałem poprosić o taki wykaz na piśmie, jakie kamienice należą do miasta przy ulicy Długiej i jaki jest harmonogram rewitalizacji, ewentualnie termomodernizacji czy malowania frontów tych kamienic. To takie pytanie i prosiłbym o odpowiedź na piśmie, o wykaz miejskich kamienic przy ulicy Długiej i o harmonogram termomodernizacji bądź rewitalizacji. Druga sprawa, pytałem około 3 miesiące temu pana prezesa Tulibackiego o kwestię połączeń do Kieksza, który tam jeżdżą 2 autobusy w odstępach co 10 minut, to sprawia, że autobus 86-95 jedzie po sobie 10 minut, potem przez godzinę żaden autobus nie jedzie i tak to się powtarza. Ten dojazd do Kieksza rzeczywiście jest z tego powodu utrudniony. Wówczas uzyskałem deklarację pana prezesa Tulibackiego, że w styczniu zostanie rozważona dodatkowy autobus i z dużym prawdopodobieństwem taki autobus miał zostać w styczniu wprowadzony. Tak wówczas deklarował pan prezes Tulibacki. No mam w dalszym ciągu sygnały, że tam się nic nie zmieniło na tej trasie, więc chciałem zapytać, jaki jest los tego dodatkowego autobusu i jak MPK zamierza no jednak uczynić to połączenie Kieksza, które przypominam jest w tej chwili częścią Poznania, z centrum Poznania, tak żeby mieszkańcy mogli dojechać nie w 1,5 godziny, ale chociażby w godzinę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, zgłosił się do mnie pan Lechosław Lerczak z osiedla Armii Krajowej w Poznaniu. z następującą sprawą. Dnia 25 lutego udał się do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w sprawie zapoznania się z dokumentami dotyczącymi wydania warunków zabudowy. To są dwie decyzje, decyzja 104/08 oraz decyzja 283/07. Pan Lerczak podnosi, że mimo prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o dostępie do informacji w procesie przeciwko decyzji pana prezydenta, po raz kolejny odmówiono mu dostępu do dokumentów związanych z powyższymi decyzjami. W związku z czym prosiłbym o odpowiedź, jakie były powody odmowy panu Lerczakowi dostępu do tych dokumentów i w jaki sposób mógłby się z nimi jednak zapoznać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, dwa pytania. Pierwsze dotyczy sytuacji finansowej MPGM-ów. Dzisiejsza sytuacja finansowa MPGM jest niejako wypadkową, czy skutkiem tej sytuacji jest podpisane porozumienie w sprawie spłaty zobowiązania 9-milionowego przez ZKZL. Przypomnijmy, w zeszłym roku została zawarta między ZKZL a MPGM ugoda sądowa, w myśl której MPGM zrezygnował z dochodzenia całej kwoty 9-milionowej i poprzestał na kwocie 3-milionowej. Chciałbym zapytać pana prezydenta, jakie były przesłanki, jak ocenia podpisane porozumienie czy zawartą ugodę, jakie były przesłanki skłaniające do zawarcia tejże ugody. I czy po prostu w kontekście dzisiejszej sytuacji finansowej MPGM-u nie uważa, że podpisanie, rezygnacja, że tak powiem, z części wierzytelności przez MPGM była przemyślana? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy interpelacji, którą złożyłem na początku grudnia, dokładnie 4 grudnia zeszłego roku, a dotyczyła ona sprzedaży mieszkań przy ulicy Małachowskiego 19-25, Obręb Śródka. Do tej pory nie dostałem odpowiedzi na tą interpelację. Przypomnę, problem dotyczył sporu, jaki miasto toczy z PKP o własność tejże nieruchomości. Ja rozumiem, że sprawa jest w toku, ale pytania, które zadałem, wydaje mi się, że na tym etapie sprawy spokojnie można byłoby na nie odpowiedzieć. Przypomnę te pytania. Na jakim etapie, pierwsze pytanie, na jakim etapie jest postępowanie sądowe w tej sprawie, bo wiem, że takowe się toczy. Myślę, że można mi tutaj to pytanie odpowiedzieć, a w ślad za tym ja mogę mieszkańcom odpowiedzieć. Drugie pytanie, w jakiej perspektywie czasowej miasto w razie wygrania tego sporu przeznaczy mieszkania do sprzedaży? Także myślę, że można mi na to pytanie odpowiedzieć. I trzecie pytanie, w razie przegrania sporu z PKP SA, jaka jest koncepcja miasta na doprowadzenie do sprzedaży mieszkań w porozumieniu z PKP SA? Bardzo bym prosił o odpowiedź na tą interpelację, bo no, kilkakrotnie już po prostu mieszkańcy pytają o to i nie bardzo wiem, co odpowiadać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Dominik Herberholt.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mam cztery pytania. Pierwsze moje pytanie kieruję do Wydziału Informatyki. Dotyczy one możliwości umieszczenia kamer w wydziałach, które obsługują wielu mieszkańców i narażone są na kolejki. Obraz taki mógłby być przesyłany drogą internetową na stronę www. miasta. I w ten sposób mieszkańcy mogliby sprawdzić, jakie są w tych urzędach kolejki na konkretną chwilę, czy istnieje taka możliwość, czy możemy na to liczyć. Moje drugie pytanie dotyczy mobiletu, który został niedawno wdrożony. Chciałbym tylko zapytać, na jaki okres została podpisana umowa z operatorem i jaką prowizję pobiera z tytułu tej usługi operator. Pytam o to w kontekście tego, że w najbliższych latach w Poznaniu będzie wdrożona karta PEKA, która będzie miała również taką funkcjonalność elektronicznej portmonetki, będzie umożliwiała płacenie za bilety również w pojazdach MPK, pod warunkiem oczywiście, że pojawią się tam biletomaty. Jeszcze jedno pytanie dotyczące parkometrów, a mianowicie usłyszeliśmy również, że istnieje możliwość, będzie istniała możliwość płacenia właśnie tą drogą przez telefony komórkowe również za parking i za postój. Pytanie, kiedy taka usługa zostanie uruchomiona? I czwarte pytanie dotyczy rynku łazarskiego. Zwrócił się do mnie z tym zapytaniem mieszkaniec. Ostatnio na rynku łazarskim zlikwidowano punkt do segregacji śmieci. Chciałem się dowiedzieć, jakie były powody likwidacji tego punktu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Foligowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Pięć pytań. Pierwsze pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są losy, nie wiem, czy to jest jeden... jeszcze raz. Nie wiem, czy to jest jeden projekt, czy dwa projekty, ponieważ funkcjonują dwie nazwy. W każdym razie, jaki jest los projektu, który miał być realizowany ze środków unijnych w ramach strategicznego produktu Trakt Cesarsko-Królewski? I teraz w jednej wersji ten projekt nazywał się Rewitalizacja i adaptacja turystyczno-kulturalna Pierścienia Fortecznego, a w drugiej wersji Rewitalizacja Fortu VII. Więc jeżeli to jest jeden projekt, a miał dwie wersje nazewnicze, to chodzi mi o jeden projekt, jeżeli by dwa odrębne, to jakie są wtedy losy tych dwóch odrębnych projektów? To pierwsze pytanie. Teraz pytanie drugie. Prosiłbym o odpowiedź, kiedy w planach Aquanetu przewidziana jest inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej dla ulicy Bożymira, to jest w obrębie Naramowice. Pytanie trzecie. Ja już o to kiedyś pytałem. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są dalsze losy, jeżeli są, na jakim etapie jest obecnie inwestycja przy ulicy Kartuskiej na Jęczowskiej. Tam inwestor został wezwany do usunięcia braków. Z tego co wiem, nie dokonał tego, ale czy ewentualnie w związku z tą inwestycją toczy się w tej chwili jakiekolwiek postępowanie. Czwarte pytanie, i tu prosiłbym o odpowiedź pisemną. Na jakim etapie w tej chwili znajduje się sprawa postępowań w sprawie o zajęcie pasa drogowego w obrębie ulicy Plauta? Także to na to pytanie proszę o odpowiedź pisemną. I na piąte pytanie też poproszę o odpowiedź pisemną. W związku z inwestycją polegającą na ociepleniu budynku przy ulicy Podgórnej 3 chciałbym otrzymać informację, czy MPGM wystąpił do Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w sprawie uregulowania gruntu niezbędnego dla tej inwestycji w trybie artykułu 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. I to wszystko. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejna była pani radna Kretkowska. Proszę przesunąć panią radną na początek tej listy. O, bardzo proszę.
Mam cztery pytania. Pierwsze dotyczy nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 21. Jest to kamienica, duża kamienica prywatna, w której systematycznie od wielu miesięcy nie są wywożone śmieci. Lokatorzy płacą czynsz wraz z opłatą za wywóz śmieci. Te śmieci nie są wywożone. Nie ma kontaktu z administracją, gdyż ta administracja nie funkcjonuje. Lokatorzy już zgłaszali ten problem wielokrotnie. Interesowała się tym podobno telewizja, ale chciałam zapytać, czy Straż Miejska mogłaby się bardziej skutecznie tym zainteresować. Podwórze tej kamienicy stało się takim miejscem, gdzie zaczęły także okoliczne firmy zwozić swoje śmieci, no bo zaczęło to funkcjonować jako takie, prawda, no, rodzaj wysypiska. Poza tym sama kamienica przedstawia się żałośnie. Ja wiem, że miasto formalnie nie ma nadzoru nad kamienicami prywatnymi, no ale jednak miejskie służby, chociażby w postaci Straży Miejskiej, która pilnuje porządku, jakoś mogłyby zacząć reagować, gdyż ci lokatorzy w tej chwili są pozostawieni sami sobie w swojej bezradności wobec właściciela, którego nie ma i fizycznie, i administracji, której także fizycznie nie ma. Drugie pytanie dotyczy sprawy, która niestety nie będzie dzisiaj przedmiotem naszych obrad, mianowicie tej wysokiej, astronomicznej wysokiej kary za brak biletu. Ja chciałam zapytać w tym kontekście, myślałam, że będziemy dzisiaj zmieniać tą karę, ale i tak pytanie by pozostało, czy nie można by wprowadzić możliwości zakupu biletów jednorazowych od kierowcy w tych godzinach, kiedy ten zakup biletu nie jest możliwy w kioskach ruchu, bo kioski ruchu są zamknięte, na przykład w niedzielne popołudnia, wieczory, czy także w wieczory przed tą nocnym okresem. gdyż w sytuacji, w której mamy w budżecie przeznaczone środki na automaty biletowe, ale te automaty nie pojawią się wcześniej niż w drugiej połowie roku, jak słyszę, no w zasadzie pozostawiamy i mieszkańców, i przyjezdnych w sytuacji bez wyjścia, kiedy nie mogą zakupić biletu, a przyjechali i muszą się gdzieś przedostać. Oczywiście można powiedzieć różne rzeczy, tutaj już słyszę w odpowiedzi, że trzeba być przezornym, że różne rzeczy można robić, ale no, wychodzimy przecież z rozwiązaniami dla ludzi, a nie żeby im ułatwić życie. W Warszawie można i w wielu miastach można kupować bilety od kierowcy po prostu jednorazowe wtedy, kiedy ich nie można gdzie indziej kupić. I mam pytanie, czy nie można by po prostu w ten prosty sposób rozwiązać problemu. To także będzie trochę uzasadniało może tą astronomiczną kwotę za brak biletu, no bo inaczej to 300 zł za brak biletu i niemożność kupienia tego biletu, to jest mało przekonywujące. Trzecie pytanie dotyczy też sprawy poruszonej przez pana Przybylaka, głośnej od chwili, gdy lokatorzy dowiedzieli się o tej podwyżce. Chodzi o lokatorów zamieszkujących kamienicę o nieuregulowanym stanie prawnym, którymi administruje MPGM. Ja mam pytanie uzupełniające do pytania, które zadałam na poprzedniej sesji. Jeszcze czekam na odpowiedź. Chodzi mi o program, czy miasto, władze miasta mają jakąś propozycję programu wyprowadzenia ludzi z kamienic prywatnych, tych, którzy tam trafili decyzją władz miasta w poprzednim okresie i, no i mieszkają w tych kamienicach prywatnych i są na nie skazani przy braku najczęściej możliwości pozyskania dodatku mieszkaniowego z uwagi na metraż. Problem jest ogólnie znany. Ja czekam na odpowiedź dotyczącą lokatorów kamienic prywatnych i chciałam dodać pytanie do tego pytania kwestie tych lokatorów, którzy są w kamienicach o nieuregulowanym stanie prawnym decyzją władz miasta. Czy mamy jakąś propozycję, jakiejś alternatywy? I następne pytanie i ostatnie dotyczy sprawy naszego budynku i wejść do budynku, licznych wejść do tego budynku, które są zamykane po godzinie 3:30. Czy naprawdę nie mogłoby być tak, że wtedy, kiedy na przykład w sali sesyjnej odbywa się jakaś komisja do 19:00, tutaj odbywały się regularnie do niedawna komisje polityki przestrzennej, kiedy było dyskutowane studium, przychodzili mieszkańcy, czy naprawdę musi być tak, że wszyscy muszą wychodzić, także do ci, którzy mają zaparkowane samochody tu w pobliżu tych wejść, do głównego wyjścia i wracać do tych swoich samochodów przez cały parking. Przecież i tak jest jedno wyjście, jedna brama, jeden dyżurny przy tym jedynym wyjściu, więc nie bardzo rozumiem, jakie względy powodują, że nie można innymi drzwiami wyjść na parking. Jest to bardzo uciążliwe i ludzie na to narzekają. Radni też chodzimy z tymi laptopami trochę bez sensu tam i nazad. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, Wysoka Rady. Mam jedno zapytanie pochodzące od mieszkańców, zaniepokojonych mieszkańców osiedla Armii Krajowej w Poznaniu. Otóż sygnalizują mi, że tak mniej więcej od sierpnia ubiegłego roku na placu zabaw w okolicach bloku numer 94 przesiaduje grupa kilkunastu osób w wieku od 17 do 19 lat, która niejako okupuje ten plac zabaw i, jak mi mówi, niszczy sprzęt, stwarza zagrożenie dla przede wszystkim małych dzieci. No i wobec mieszkańców zwracających im uwagę zachowuje się agresywnie i w ostatni weekend właśnie jedna z takich osób, która zwróciła uwagę w obronie zresztą swojego dziecka, niejako została też uderzona. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że sprawa ta była zgłaszana do Straży Miejskiej oraz Policji. Niemniej no moje pytanie dotyczy tego, czy i na ile jednak ta sprawa jest znana Straży Miejskiej. I prosiłbym tutaj jednocześnie jako wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, aby wespół z Policją z Nowego Miasta Miejscowa Straż Miejska mogła podjąć w tym zakresie działania prewencyjne. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, obcesowość decyzji MPGM-u ma także inne oblicze. Oto na stronach internetowych miasta chwalimy się pewnymi przedsięwzięciami związanymi z rewitalizacją, także rewitalizacją społeczną Śródki. W szczególności ukazujemy informacje o działaniu pewnego prywatnego przedsięwzięcia, antykwariatu Pokój z Widokiem oraz przedsięwzięcia Fundacji Barka, Centrum Ekonomii Społecznej na Śródce. Oba te punkty pełnią ważną rolę społeczno-kulturalną i nieoczekiwanie wraz z decyzją Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej dotyczącą kamienic o nieuregulowanym statusie własnościowym. Obie te placówki dostały decyzję zwiększającą im czynsz o 50%. Co to znaczy dla funkcjonowania obydwu placówek w tym miejscu? Ci, którzy byli w przepięknym kąciku Pokój z Widokiem i mogli w tym antykwariacie wypić kawę z termosu, mają doskonałe wyobrażenie, że tego typu decyzja doprowadzi do likwidacji tego, co z punktu widzenia rewitalizacji społecznej uznaliśmy za cenne i ciekawe. W związku z tym zwracam się z pytaniem do pana prezydenta, jak pogodzić te ostatnie decyzje z naszymi działaniami pięknymi związanymi z rewitalizacją społeczną Śródki.
Dziękuję. Pan przewodniczący Ryszard Śliwa.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowni radni. Ja powtarzam jedno pytanie, które zadałem mniej więcej rok temu. Dotyczy to sprawy wykupu mieszkań w bloku przy ulicy Galla 3, 3A i 5. Rok temu otrzymałem odpowiedź, że jest pewien problem z gruntem, który toczy się w sądzie. Chodzi o to, kto jest ostatecznie właścicielem tego gruntu. Co nie zmienia sytuacji, że mieszkańcy są z lekka zbulwersowani, dlatego że dzwonią do ZKZL-u, otrzymują informację, że nie ma możliwości wykupu mieszkań, bo będzie termomodernizacja, ma być budynek ocieplony i tak dalej. W odpowiedzi, którą uzyskamy rok temu, no, było jasno napisane, że to jest wstrzymane. W związku z tym jedna rzecz to tutaj niejako wprowadzanie w błąd lokatorów, a druga rzecz bardziej istotna, kiedy wreszcie sprawa związana z gruntem zostanie zakończona i kiedy mieszkańcy będą możliwość wykupienia tych mieszkań. Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Maciej Zawieja.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, dwa krótkie zapytania. Zwracam się w imieniu mieszkańców Górczyna, ponieważ ostatnio w Głosie Wielkopolskim ukazał się artykuł w sprawie nadania imienia wiaduktowi budowanemu na Górczynie wiaduktem Kosynierów. Proszę państwa, teraz może taka krótka lekcja historii, jeśli chodzi o Górczyn. Na tej wsi, która jeszcze wtedy nie leżała w granicach miasta Poznania, tworzyła się tak zwana grupa kosynierów, której przewodził sołtys wsi Maciej Palacz. Spotykali się ci ludzie w kuźni Wawrzyńca Łagodzińskiego i w przygotowanym od lutego 1846 roku ataku nad Stadelem mieli wziąć udział też chłopi zbierający się także w tamtej kuźni. Król Pruski jednak prowadził w Poznaniu stan wojenny i akcję odwołano. Dlatego mieszkańcy Górczyna, którzy mieszkają na tym terenie, są przodkami tych tak zwanych kosynierów i zwracają się taką prośbą, czy można nazwać ten wiadukt wiaduktem kosynierów. Tym bardziej, że faktem, który przemawia za nadaniem tej nazwy, jest to, że w pobliżu wiaduktu znajdują się takie ulice jak Kosynierska, Kuźnicza i Palacza. Oraz drugie zapytanie, chciałbym zapytać pana prezydenta, kiedy w najbliższym czasie będą wykonane remonty ulic na Górczynie, takich ulic jak Bosak, Naposkiego, Myśliwska, Górki i Sielska. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jakub Jędrzejewski.
Szanowni państwo, panie prezydencie, ja mam pytanie w sprawie interpelacji, którą złożyłem 15 stycznia w sprawie ulicy Bocianiej. Czy mogę liczyć na odpowiedź, którą prosiłem na piśmie? Termin już minął, także bardzo bym prosił o udzielenie odpowiedzi na tą interpelację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Wojciech Woźkowiak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni, szanowni państwo. Mam trzy pytania, na które proszę o odpowiedź na piśmie. Pierwsze pytanie dotyczy sprzedaży mieszkań w budynku przy ulicy Długosza 24A. Jakiś czas temu mieszkańcy otrzymali informację, że z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji kartotek poinwentaryzacyjnych budynku ta sprzedaż zostaje wstrzymana. Mam pytanie, jaki okres mniej więcej czasu jest potrzebny dla dokonania tych aktualizacji i kiedy będzie możliwość wykupu przez tych zainteresowanych lokalu, czyli Długosza 24A. Drugie pytanie poniekąd wiąże się z kwestią interpelacji, którą w dniu dzisiejszym wygłosił pan przewodniczący Krzysztof Mączkowski. Dotyczy ona kwestii związanych z wycinką drzew. Zwrócili się do mnie również mieszkańcy ulicy Wyspiańskiego na odcinku między ulicą Jarachowskiego a ulicą Rejmonta. Było tam swego czasu bardzo dużo drzew, obecnie wszystkie po prawej stronie tego rejonu zostały wycięte. No i jest takie pytanie, czy w związku tutaj z tą inwestycją, która tam dobiegła końca, wiązała się z adaptacją koszar na mieszkania i pasaż handlowy, czy w związku z tym jest też uwzględnione odtworzenie tego stanu zieleni, który tam był. Jest to teren położony blisko areny. Także myślę, że w tej chwili no, nie za ładnie tam wygląda i w imieniu tych mieszkańców mam takie pytanie. I trzecie, ostatnie pytanie dotyczy kwestii dotyczącej jazdy autobusów w porze nocnej. Tu zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Głogowskiej, którzy zgłaszali ten problem do MPK, do tego momentu żadnej odpowiedzi konkretnej nie otrzymali, a wiąże się to po prostu z jazdą autobusów po torowisku. Czy istnieje możliwość, aby jeździły pojezdni, a tylko w momencie, kiedy dojeżdżają na przystanek, wjeżdżają tutaj na torowisko? Wiąże się to z uciążliwością, hałasem, wibracjami i jak twierdzą również no, nawierzchnia jest śliska, co może też powodować kwestie bezpieczeństwa. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan doktor Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie prezydencie, ja mam dwa pytania i proszę o odpowiedź ustną. W związku z tym, że w ostatnich latach pojawiały się wątpliwości prawne co do możliwości pobierania przez służby miejskie opłat i nakładania powiedzmy sobie mandatów karnych na różnego typu działania, chciałbym się zapytać, od kiedy te uregulowania prawne umożliwiają pobieranie opłat karnych służbom miejskim za złe parkowanie? To jest pierwsze pytanie. Panie prezydencie, padło wiele pytań dotyczących biletomatów, dotyczących tych wszystkich zapowiadanych zmian, mówiących o zwiększeniu dostępności do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Ja mam pytanie konkretne. Co do dnia wczorajszego MPK zrobiło w tej sprawie, aby poprawić dostępność do, czy możliwość kupna biletów komunikacji miejskiej? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, dwie sesje wstecz zadałem kilka pytań, które przekazała mi mieszkanka Śródmieścia. Pytania te dotyczyły w dużej części stanu porządku na ulicach w Śródmieściu. Dostałem bardzo wyczerpującą odpowiedź, jednak w przekonaniu tejże mieszkanki, zresztą pani doktor, nomen omen, odpowiedzi nie były do końca wystarczające. Ta pani znowu przekazała mi kilka pytań, ja je przeanalizowałem i dwa nurtują mnie dosyć szczególnie, dlatego pozwolę sobie zadać dwa konkretne pytania. Wcześniej może przytoczę to, o co tej pani chodzi. Ona odnosiła się do tamtej odpowiedzi i napisała mniej więcej coś takiego. Nie jest prawdą, że opróżnia się nieczystości z koszów ulicznych według podanych danych godzinowych. Czasami parę dni stoją pełne, a resztki walają się na ziemi. Ja przyznaję, samemu mi się zdarzyło napotkać takie kosze, gdzie już rano były one pełne, więc niemożliwe, żeby się zapełniły, nie wiem, przez 5-10 minut. I tutaj konkretne pytanie, kto właściwie sprawdza z ramienia miasta, jak firmy, które pewnie mają to opróżnianie zlecone, w jaki sposób się one z tego wywiązują? I czy ewentualnie można by jakoś bardziej surowo karać, żeby jednak no, wywiązywały się z tego, bo Wydaje mi się, że kiedyś, kiedy miasto Poznań miało to w swoim zakresie, to lepiej się, czy jego jednostki lepiej się z tego wywiązywały. I drugie pytanie dotyczy kasztanowców. Ja wiem, że stosowane są rewelacyjne metody, ale te kasztanowce mimo wszystko powoli umierają. I w związku z tym moje pytanie, czy nie dałoby się, czy może inaczej, czy ta metoda, która u nas jest zastosowana, jest najlepszą metodą, która jest obecnie dostępna, a jeśli nie, to czy moglibyśmy z takiej metody skorzystać, żeby skutecznie te kasztanowce ochronić, bo wiemy, mamy kilka alejek, które no, słyną z tego, że po prostu znajdują się tam no, wspaniałe drzewa, właśnie te kasztanowce. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Zawieja, ale to chyba jest przez pomyłkę, bo on już zabierał głos. I go nie ma na sali. Pan radny Szymon Szynkowski jeszcze raz. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Jeszcze jedno pytanie, o którym zapomniałem. Chciałem zapytać o niedawno odsłonięty pomnik państwa podziemnego. Niedawno tam byłem i tam jest taka część tego pomnika, gdzie są tablice z nazwiskami, które są tam, zgodnie z ideą, miały być wykupywane przez sponsorów, przez zainteresowanych. I widziałem, że te tablice z nazwiskami są w bardzo złym stanie, tak złym, że tych nazwisk tak naprawdę nie idzie odczytać już w tej chwili. Są zabrudzone przez ptaki, przez jakąś rdzę. Bardzo źle to wygląda i być może to też sprawia, że to zainteresowanie wykupywaniem tychże tablic nie jest zbyt duże. Mam pytanie, czy to, że tak powiem, no, w jakiś sposób zostanie to zrobione w ten sposób, żeby te tablice no, można było przynajmniej odczytać, żeby one były w jakiś sposób atrakcyjne. A w tej chwili to wygląda kilka miesięcy po odsłonięciu pomnika rzeczywiście tragicznie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Aldona Szlagowska.
Panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, ja jeszcze raz wracam do sprawy podwyżek czynszów wynikających z działań MPGM-u w kamienicach o nieuregulowanym stanie prawnym. To jest problem szerszy, dotyczy niestety około 3000 mieszkań z tego, co się dowiedzieliśmy w dniu wczorajszym, czyli średnio licząc na przykład 6000 osób lub więcej. Dotyczy również problemów z rewitalizacją, czyli znowu miasto Poznań prowadzi program społeczny, programy rewitalizacyjne, natomiast działania konkretne tutaj w tym przypadku nie zgadzają się z tymi deklaracjami. Ponieważ taka sytuacja zaistniała, chciałabym dokładnie wiedzieć, jakie działania pan prezydent chce podjąć po to, żeby ten problem tych 3000 mieszkań rozwiązać w sposób faktyczny, realny, to znaczy, żeby tych osób nie zostawiać samych. Tak? Nie chciałabym, żeby się okazało, że miasto Poznań pozostawia ten problem tylko i wyłącznie po stronie mieszkańców, bo oni są tym zaskoczeni, nie byli poinformowani wcześniej i rozumiem, że nie mogli się do tego przygotować, jeśli jeszcze są takie działania, o których wspomniał pan radny Przybylak, o rozwiązywaniu umów z tymi najemcami, to już w ogóle wydaje mi się ta sytuacja szczególnie trudna. W związku z tym bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, jaki konkretny zakres działań przewiduje pan prezydent, żeby tą sytuację rozwiązać, żebyśmy po prostu nie wylali dziecka z kąpielą. I mam taką serdeczną prośbę, żeby tą odpowiedź, żebym mogła ją uzyskać na piśmie, ale przed piątkiem z tego względu, że w piątek odbędzie się Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej o godzinie 13, jak zawsze, która będzie poświęcona dokładnie temu tematowi, więc ta wiedza byłaby nam szczególnie przydatna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Wosicki.
Panie prezydencie, szanowni państwo, taki problem chciałbym tutaj poruszyć i na końcu zadać właśnie pytanie. Mianowicie, jak pamiętamy, około miesiąca temu przyjęliśmy te bilety ulgowe, zniżki rodzinne tak zwane i tak w intencji Rady i tak wszystko miało być, że one miały wejść razem z podwyżkami. Natomiast no, w związku z tym, że wojewoda blokuje opublikowanie tej uchwały, z tego co się dowiedziałem właśnie w odpowiednim monitorze, no te podwyżki zostały, jak gdyby, nie podwyżki, tylko podwyżki weszły, a te ulgi zostały przesunięte i teraz taka powstała dość duża dezinformacja, ponieważ ludzie pytają, co się dzieje, czy te bilety są, czy ich nie ma. Niestety MPK też, Biuro Obsługi Klienta właściwie odpowiada, że za bardzo nie wie, kiedy to będzie i czy w ogóle będzie, bo z miasta nie ma informacji. To po prostu pytanie, czy jakiś komunikat prostu jakaś polityka informacyjna, żeby poprawić tą politykę i żeby jakoś ten przekaz taki był spójny, żeby ludzie po prostu się nie czuli zagubieni. Ponieważ jak mówię, no taki przekaz poszedł wcześniej, że wraz z podwyżką te bilety będą prowadzone, w tej chwili ich nie ma, no i prawdę mówiąc niespecjalnie jest się można, nie ma miejsca właściwie w mieście czy w MPK, gdzie można uzyskać kompetentną informację, kiedy te bilety będą i jak to w ogóle wygląda. I o to właśnie o to pytam, ale też o to proszę, żeby taką spójną informację przygotować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pani radna Aldona Szlagowska. Przepraszam, było zgłoszenie. W takim razie pan radny Dominik Herberholz.
Ja mam tylko prośbę, dlatego że wczoraj usłyszeliśmy, zapoznaliśmy się z pracami z jednego zespołu do spraw wolontariatu, mówię o kwestii Euro 2012 i mam takie pytanie, czy można byłoby się zapoznać ze strategią wolontariatu, którą przygotowała dla miasta firma DGA. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania, które Państwo chcieli dzisiaj zadać. W tym momencie ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz techniczną. Mam wrażenie, że często Państwo zapisując się do głosu, później gdy ten głos jest udzielany, ponownie naciskają guzik proszę o głos. Wtedy dzieje się właśnie taka sytuacja, jak dzisiaj kilkakrotnie, że Państwa nazwisko pojawia się na końcu listy jako ponowne zgłoszenie do głosu. W momencie, kiedy głos jest udzielany, nie ma potrzeby naciskania tego zielonego mikrofoniku. To jest jeszcze taka techniczna informacja. Zamykam punkt czwarty interpelacji i zapytania. Chciałbym jeszcze uzupełniając informację z punktu komunikaty powiedzieć Państwu radnym, że na stronie internetowej dzisiaj to w tej chwili trwa, zostaną zamieszczone wszystkie sprawozdania komisji merytorycznych do Państwa wiadomości, także z tymi sprawozdaniami proszę się w ten sposób zapoznać, sprawozdania i plany pracy na bieżący rok. Chciałbym przystąpić do realizacji punktu piątego, informacja o pracach prezydenta miasta Poznania, ale myślę, że zrobimy to z lekką zwłoką. Tak, myślę, że możemy zacząć. Panie Prezydencie, punkt piąty, informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o przedsięwzięcia związane z inwestycjami, wydaje się, że dzieje się teraz więcej jakoś na początku roku niż w końcówce ubiegłego roku. Chciałbym Państwa poinformować o ciekawej inicjatywie, która jest przewidywana na dzień 8 i 9 kwietnia, mianowicie zorganizowanie pierwszego forum gospodarczego aglomeracji poznańskiej. Robimy to razem ze środowiskiem gospodarczym Poznania i z powiatem poznańskim. W tej chwili toczą się prace przygotowawcze. Jeszcze raz powtórzę, odbędzie się to 8-9 kwietnia. Bardzo ciekawa była również wizyta niemieckiego inwestora dotyczącego budowy portu przeładunkowego w Poznaniu, związanego z przeładunkami kolejowymi typu cargo. No, będziemy kontynuować rozmowę, ale jest pewne prawdopodobieństwo, że pojawi się tutaj duża inwestycja nie tylko naszej kolei, ale również innych inwestorów w tym zakresie. Ale oczywiście wstępne rozmowy jeszcze nie przesądzają ostatecznego rezultatu. Miniony okres kilku ostatnich dwóch tygodni był dość owocny, jeśli chodzi o kontakty międzynarodowe, zresztą związane z kilkoma elementami, w dużym stopniu z przyszłą konferencją klimatyczną, trochę z typowymi spotkaniami biznesowymi, a także z euro. Poznań odwiedzili m.in. ambasador Albanii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Francji, Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele dyplomatyczni na niższych szczeblach niż ambasadorzy. Także dość owocny był ten okres. Odbyliśmy także rozmowy, myślę, że będę z Państwem jeszcze na ten temat na Komisji Kultury rozmawiał, na temat funkcjonowania Domu Bretanii. Dom Bretanii jest także w zainteresowaniach regionu Bretanii, ale tutaj się zmieniają. Kiedyś był prowadzony przez Departament Ille-et-Vilaine, czyli część Bretanii. W tej chwili została jakby
zainteresowania tą sprawą przekazane całej Brytanii, nie ukrywamy, że Dom Brytanii ma pewne problemy finansowe. To wsparcie ze strony francuskiej jest mniejsze niż było dotychczas i prowadzimy rozmowy zarówno z Brytanią, jak i z Wielkopolską o przyszłości Domu Brytanii i myślę, że będziemy musieli także na ten temat porozmawiać już w gronie państwa, na, jak sądzę, na Komisji Kultury. Proszę państwa, odbywało się kilka ciekawych spotkań w minionym okresie związanych z instrumentami i z powstawaniem stref wysokiej specjalizacji produktowej, mówiąc bardziej jasnym językiem, z klastrami działalności gospodarczej i spotkania dotyczące ogólnej teorii w tym zakresie, jakby praktyki, ale także kilku tematów jakby indywidualnych dotyczących klastra motoryzacyjnego w Wielkopolsce, klastra teleinformatycznego w Wielkopolsce, czyli chciałem państwu pokazać, że jest parę tematów już bardzo konkretnych związanych ze specjalizacją działalności gospodarczej w naszym wieście. Proszę państwa, został rozstrzygnięty, czy komisja konkursowa dokonała wyboru inwestycji z udziałem innych inwestorów, które będą realizowane w 2008 roku. Są to 52 inwestycje zgodnie z kwotą, którą mamy zabezpieczoną w budżecie miasta. Proszę państwa, ponieważ w wyniku korekty programów Infrastruktura i Środowisko, a więc tak naprawdę największego programu finansowego Unii Europejskiej w Polsce, została zredukowana liczba programów kluczowych. Niestety także programy, które dotyczą miasta Poznania, w tym tak ważny program jak gospodarka odpadami. W związku z tym w tej chwili prowadzimy negocjacje przygotowujące tę tematykę albo do wprowadzenia na tę listę zadań kluczowych, albo uzyskania dofinansowania w ramach konkursu. Dla nas ważny jest również zakres zadania, które chcielibyśmy realizować. Chodzi nam tak naprawdę o to, żeby to zadanie nie obejmowało tylko i wyłącznie miasta Poznania, ale obejmowało także, czy mogło obejmować teren sąsiednich gmin zgodnie z przygotowywanym wojewódzkim programem gospodarki odpadami. W związku z tym ja w tej chwili nie chciałbym przesądzić, które gminy będą mogły być obsługiwane przez miasto Poznań, czy w jednym systemie, bo to będzie zależało od tego wojewódzkiego programu. Natomiast no niewątpliwie nie powinien to być tylko Poznań, powinno to być co najmniej kilka gmin. Tu możemy oczywiście dyskutować, czy Mosina na przykład powinna być w systemie poznańskim, czy w systemie, który będzie obejmował południową Wielkopolskę. To są rzeczy dyskusyjne, ale niewątpliwie nie powinno być to tylko i wyłącznie miasto Poznań. Proszę państwa, przypominam, że w moim sprawozdaniu pisemnym są także informacje o decyzjach o warunkach zabudowy wydawanych w minionym okresie na terenie Poznania, więc jeśli państwa to interesuje, można się z tymi zapoznać. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę jedynie na dwa duże przedsięwzięcia kompanii piwowarskiej, która rozbudowywuje chce rozbudowywać, bo wystąpiła o decyzję o warunkach zabudowy, a także w jednym przypadku już pozwolenie na rozbudowę swoich zakładów, więc to jest dość znacząca inwestycja w Poznaniu. Chciałbym państwu na to zwrócić uwagę. No i proszę państwa, to może bardziej ciekawostka z zakresu administracyjnego. W ubiegłym miesiącu Wydział Finansowy przygotowywał decyzję o wysokości podatku od nieruchomości i Urząd Postserwis roznosił tę decyzję. Chciałem tylko państwu zwrócić uwagę, że w tej chwili mamy już 62 tysiące takich decyzji do rozniesienia. Taka jest liczba podatników w Poznaniu. Nie najgorzej to wypada, ponieważ wskaźnik doręczeń jest praktycznie 90%, czyli mniej więcej 10% przesyłek nie udaje się w tym systemie od razu doręczyć. No i proszę państwa, na koniec, chociaż może powinienem był od tego zacząć, Poznań po raz kolejny uzyskał drugie miejsce w Polsce, jeśli chodzi o współzawodnictwo dzieci i młodzieży w sporcie. Myślę, że powinniśmy być szczególnie z tego dumni. Pierwsza jest Warszawa, ale ponieważ to jest współzawodnictwo punktowe, które nie uwzględnia wielkości potencjału miast, no to mamy mniej więcej 40% mniej punktów niż Warszawa. Przypomnę, że jesteśmy 3 razy mniejsi. Na dodatek oczywiście potencjał przyciągania sportowców z całej Polski, Warszawy jest oczywiście większy niż Poznania. Trzecim miastem jest Kraków. Przypomnę, że drugie miejsce zajmujemy praktycznie od początku tej klasyfikacji, czyli tak naprawdę od kilku lat. Hasło Poznań stawia na sport najczęściej jest kojarzone z wielkimi imprezami sportowymi, ale myślę, że do naszych zadań akurat przede wszystkim ta dziedzina należy, więc z tej powinniśmy być przede wszystkim dumni, bo ona jest w bezpośrednim zakresie zadań miejskich i no, ja to podkreślam na dzisiejszej sesji, ale myślę, że wszyscy powinniśmy to podkreślać tak naprawdę przy każdej okazji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zapytać, czy jakąś wypowiedź w związku z informacją Pana Prezydenta przedstawić? Nie widzę zgłoszeń, zatem zamykam punkt 5 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Jest to punkt 7. Przypominam, 6 został wycofany przez Pana Prezydenta. A więc punkt 7 projekt uchwały PU 360/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Za Bramką i Wszystkich Świętych w Poznaniu. Projekt przedstawi Pani Dyrektor Janus z zespołem.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. Przedstawiam projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Za Bramką i Wszystkich Świętych w Poznaniu. Teren ten obejmuje obszar o powierzchni 0,5 hektara. Są to działki miejskie u zbiegu ulic Wszystkich Świętych i ulicy Za Bramką. Na tym terenie obecnie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar staromiejski, w którym dla tego terenu są bardzo ograniczone przewidziane funkcje możliwe do ulokowania, do lokalizacji w tym miejscu. Do tego planu przystąpiono w celu umożliwienia jak najbardziej racjonalnego zagospodarowania tych działek miejskich i wprowadzono funkcję usługową i mieszkaniową na tym terenie z parkingiem podziemnym oraz wielopoziomowym, ale tylko wewnątrz tego obszaru. Projekt planu przewiduje również zachowanie i ochronę zabytkowego budynku szkoły oraz ochronę terenu zielonego, który przy ulicy Wszystkich Świętych występuje w tej chwili. Projekt planu przeszedł całą procedurę formalno-prawną. Uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wszelkie obowiązujące uzgodnienia. Do projektu planu wpłynęła jedna uwaga podczas wyłożenia tego projektu do publicznego wglądu. Uwaga ta została rozstrzygnięta negatywnie przez prezydenta. Uwaga wpłynęła od operatora telefonii komórkowej, który wystąpił o to, aby nie ograniczać w planie wysokości kondygnacji wsporczej do 3 metrów. Nieograniczanie tej wysokości zdaniem operatora umożliwi optymalny z punktu widzenia inwestora oraz społeczeństwa rozwój bezprzewodowej infrastruktury technicznej. Natomiast uwaga ta została odrzucona z tego powodu, że obszar ten oczywiście znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i zgodnie z uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków te ograniczenia są w tym obszarze niezbędne. Projekt jest oczywiście zgodny z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku i w związku z tym proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt był przedstawiony do opiniowania Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Przepraszam, Komisji Polityki Przestrzennej. Z tym, że trzeba przypomnieć, że historycznie był zgłoszony pod numerem 310/07, następnie był wycofany z biura Rady Miasta, jeśli dobrze pamiętam, żeby zbadać ponownie po uchwaleniu zmian w studium zgodność ze studium i ponownie został złożony jako projekt uchwały numer 360/08 i Komisja Polityki Przestrzennej zajmowała się nim jeszcze, kiedy nosił numer 310. To uwaga czysto formalna i w tej postaci rzeczy 12 grudnia ubiegłego roku Komisja Polityki Przestrzennej opiniowała ten projekt 7 głosów za, 1 głos przeciw, 1 wstrzymujący się, czyli wydała o nim opinię pozytywną. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Otwieram debatę indywidualną. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń. A zatem, jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i przystąpimy niezwłocznie do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie projektu uchwały. A ponieważ nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 360/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Za Bramką i Wszystkich Świętych w Poznaniu. Proszę o ekran do głosowania, a Państwa radnych proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 1 głos przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 9. Ponieważ, przypominam, punkt 8 został wycofany przez Pana Prezydenta, a w punkcie 9 projekt uchwały 351/08 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2008-2012. A projekt przedstawi Pan Dyrektor Meissner, tak? Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Na ostatniej sesji 12 lutego podjęliście Państwo uchwałę w sprawie zmian budżetowych. Podczas prezentacji omawiania tych zmian obok wydatków bieżących omawiano również wydatki majątkowe, które wchodzą w zakres Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2012. Uchwała z 3 lipca ubiegłego roku o procedowaniu zmian WPI obliguje, by niezależnie od zmian uchwały budżetowej, również w trybie odrębnego procedowania trzeba wprowadzać zmiany WPI. Tak więc dzisiejsza przedmiotowa uchwała ma charakter formalnego dopełnienia wymogu związanego ze zmianami, które już 2 tygodnie temu uchwalono przy okazji zmian budżetowych. Nie będę szczegółowo prezentował wszystkich zmian. Przypomnę tylko, że te zmiany generalnie polegają na wprowadzeniu korekt 25 pozycjach, z tego 15 pozycji to kategoria zadań powyżej 500 tysięcy złotych, tak zwanych zadań dużych, 10 zadań małych. Łącznie podwyższono WPI o kwotę 40 892 tysiące złotych, z tego 15 340 w 2008 roku i 25 487 tysięcy w 2009 roku. Najważniejsze kwotowo pozycje to
25 milionów na budowę wiaduktu na Zawadach, zaplanowane na 2008 rok i 5 milionów na dokapitalizowanie spółki MPK celem zakupu i montażu automatów biletowych. Ponieważ, jak już mówiłem szczegółowo, te wszystkie zmiany były omawiane, poprzestanę na tej ogólnej informacji i poproszę o podjęcie przedmiotowej uchwały, by dopełnić aktu formalnego. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Również opinia pozytywna. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, ale przyjęła również stanowisko, które Państwu teraz odczytam. Mianowicie na posiedzeniu 21 lutego 2008 roku Komisja podjęła stanowisko. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia wnosi o dokonanie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego poprzez wprowadzenie zadania o numerze, numer jest długi, nie jest istotny dla treści stanowiska, nazwa zadania. Modernizacja oddziału ginekologii i położnictwa szpitala imienia Franciszka Raszei przy ulicy Mickiewicza ZOS Poznanie-Życe w wysokości 10 900 000 zł z założeniem na 3 lata. 2008 rok 3 400 000, 2009 4 800 000, 2010 rok 2 070 000 zł. Zadanie to zostało wykreślone z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2008-2012 i zamieszczone w stanowisku Rady Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie listy zadań i projektów inwestycyjnych rezerwowanych do uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2008-2012. W głosowaniu 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja takie stanowisko podjęła. Stanowisko towarzyszące opinii w sprawie projektu uchwały. Komisja Oświaty i Wychowania w głosowaniu 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się wydała opinię pozytywną. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wydała opinię pozytywną 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, zaznaczając, że jest to opinia w zakresie merytorycznym komisji. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała projekt również pozytywnie, 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś z Państwa chciałby tę opinię uzupełnić, wyjaśnić, rozszerzyć, omówić? Nie widzę zgłoszeń, zatem czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również zgłoszeń nie widzę. Czy we własnym imieniu ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, jest zgłoszenie, tak? Pan radny Wojciech Majchrzycki, bardzo proszę.
Ja tylko taką krótką uwagę tutaj do członków komisji, którzy w swojej opinii tutaj zasugerowali zmianę Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Jest odpowiednia procedura i jest uchwała, która mówi o trybie zmiany tego dokumentu, a ponieważ tutaj w tym komentarzu, który został zawarty, mówimy również o pewnych kwotach z przeznaczeniem na rok 2008, to wymagałoby w ogóle zmiany budżetu na rok bieżący i na to zwracam uwagę, tak? Tak więc jakby taka uwaga, no, jako sama nie ma żadnej mocy sprawczej, tak? I nie jest propozycją zmiany samego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
Oczywiście pan radny ma rację, ja rozumiem to stanowisko w ten sposób i być może państwo również, że jest to zwrócenie uwagi komisji na ważny problem, który jak do tej pory nie jest rozwiązany, natomiast intencją komisji jest, żeby ten problem dostrzec i w możliwym terminie go zacząć rozwiązywać. Tak rozumiem intencję tego stanowiska. Dziękuję. Zatem jeśli nie usłyszę Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, a w drugim czytaniu, które właśnie otwieram, wobec braku propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 351/08. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2008-2012. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Również kto jest przeciw, czy kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 9 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Jest to projekt uchwały o numerze 355/08 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zbycia udziałów Miasta Poznania w spółce Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz WGRO spółka akcyjna. Projekt przedstawi pani dyrektor Kocięcka. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panowie prezydenci. W imieniu prezydenta miasta chcę Państwu przedstawić informację na temat działań związanych z wystąpieniem miasta Poznania z Wielkopolskiego Rynku Hurtowego MRS spółka z o.o. oraz wniosek o zmianę treści uchwały Rady Miasta. I najpierw pierwsza informacja dotycząca podstawowych informacji na temat spółki. Spółka została, spółka Wielkopolski Rynek Hurtowy Mięso, Ryby, Sery została powołana dzięki Państwa zgodzie podjętej dzięki uchwale z dnia 5 października 1999 roku. Spółka została utworzona w 2000 roku. Miasto Poznań przystąpiło do tej spółki wnosząc aportem nieruchomości położone w dzielnicy Franowo, działki o łącznej powierzchni blisko 15 hektarów o wartości 25 milionów złotych. Faktycznie przeniesienie prawa własności na spółkę nastąpiło w 2001 roku w maju. Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 29 milionów 600 tysięcy złotych. Udziałowcami jest miasto Poznań, które posiada 80 niespełna 5% w kapitale zakładowym i Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza, która posiada 15,54% kapitału zakładowego. Zarząd spółki jest trzyosobowy, rada nadzorcza czteroosobowa. Spółkę powołano w celu stworzenia branżowego rynku hurtowego dla mięsa, ryb i nabiału. Spółka nie podjęła działalności w przedmiocie działania. Spółka nie prowadzi obecnie działalności. Zarząd nie pobiera wynagrodzenia. Rada nadzorcza analogicznie. Intencją przystąpienia miasta do tego przedsięwzięcia było wniesienie nieruchomości i korzystając z doświadczeń WGRO zamierzano przy środkach, które miała pozyskać spółka albo drugi udziałowiec doprowadzić do rozwoju rynku hurtowego w obszarze mięso, ryby, sery. Do tej pory tego przedsięwzięcia nie udało się uruchomić. W związku z powyższym chciałabym także Państwu przedstawić drugiego wspólnika, akcjonariuszy spółki WGRO, czyli odpowiedź na pytanie, kto się kryje za spółką WGRO. Za spółką WGRO kryje się Fundacja Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Wielkopolski Związek Ogrodniczy, akcjonariusze indywidualni, minister Skarbu Państwa, Bank PKO BPSA i spółka Interinvest. Jeśli Państwo zauważą, fundacja łącznie z ministrem Skarbu Państwa posiada ponad 50% udziału w kapitale zakładowym oraz ponad 50% ilości w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Ta sytuacja pozwala na to, żeby potraktować tego partnera biznesowego w sposób szczególny i wyrazić zgodę na zbycie udziałów miasta temu drugiemu partnerowi w trybie bezprzetargowym. Miasto takie działania związane ze stworzeniem warunków dla rozwoju tego przedsięwzięcia podejmowało wielokrotnie. One najbardziej intensywne rozpoczęły się w dniu 20 sierpnia 2004 roku, kiedy w trakcie zgromadzenia wspólników zaproponowano zbycie wszystkich udziałów miasta na rzecz WGRO w celu umożliwienia realizacji tego przedsięwzięcia. Prezydent miasta powołał odpowiedni zespół i przystąpiono do prac. W okresie lat 2004-2005 były przeprowadzane wyceny. Podstawową wartością majątku tej spółki jest nieruchomość wniesiona przez miasto, bowiem spółka, jak wskazywałam wcześniej, nie prowadzi działalności i nigdy jej faktycznie nie podjęła. WGRO wykonało wycenę i zgodnie z ich oszacowaniem wartość nieruchomości wynosiła 21 milionów 400 na przełomie roku 2004 i 2005, czyli według oceny partnera była to kwota niższa niż kwota wynikająca z wyceny pierwotnej. Miasto dokonało swojego oszacowania. Po oszacowaniu miasta wartość udziałów została ustalona jako kwota 33 milionów złotych, a wartość nieruchomości oszacowana metodą rynkową, metodą podejściem porównawczym, na kwotę 29 milionów 600. Ustalono cenę sprzedaży udziałów na kwotę 28 milionów 81 tysięcy 500 złotych. Ta kwota wynikała z ustalenia kwoty wartości nieruchomości pomniejszonej o koszty odrolnienia gruntów. Ten teren nosi charakter gruntów rolnych dotychczas. 29 listopada 2005 roku Rada Miasta podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie udziału w trybie bezprzetargowym posiadanych przez miasto w spółce Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS na rzecz spółki WGRO SA właśnie za tę cenę, o której wspominałam wcześniej. W lutym 2006 roku prezydent zaakceptował wynegocjowane przez zespół projekty umów. Były podjęte konkretne działania, jednak faktycznie do zawarcia umowy sprzedaży nie doszło. Partner nie przystąpił, także wygasły możliwości pozyskania środków kredytowych przez partnera, który miał nabyć udziały. Po tym fakcie, po roku 2006 wiosną zespół powołany przez pana prezydenta dalej negocjował zbycie tych udziałów na rzecz wspólnika WGRO. Były podnoszone różne kwestie także związane z koniecznością dokonania zamiany gruntów, ponieważ w tym obszarze, w którym znajduje się ta nieruchomość, będzie realizowana zarówno trasa tramwajowa na Franowo, jak również pętla i zajezdnia tramwajowa. Strony uzgodniły zasady wymiany gruntów. Te negocjacje kontynuowane przez miasto ze spółką WGRO SA doprowadziły do uzgodnienia tego, że spółka jest zainteresowana nabyciem tylko wtedy, kiedy nastąpi wydanie warunków zabudowy dla inwestycji MRS, jak również podnosiła, że jest zainteresowana nabyciem tych udziałów jedynie za cenę, którą zaakceptowała Rada Miasta w roku 2005. Z uwagi na fakt, że istotną wartością tej spółki jest nieruchomość, w ocenie prezydenta miasta koniecznym jest przeszacowanie wartości udziałów z uwagi na wzrost wartości nieruchomości. Takiego oszacowania dokonała spółka WGRO, ustalając, że w ich ocenie ta wartość nieruchomości ustalona w lipcu 2007 roku wynosi niespełna 31 milionów złotych. Analogicznego oszacowania dokonało miasto i według ustaleń wynikających z wyceny miasta wartość nieruchomości wynosiłaby 37 milionów złotych i przyjmując metodologiczną zasadę, że miasto powinno partycypować w kosztach odrolnienia tej nieruchomości, cena udziałów miasta według wyceny sporządzonej w grudniu ubiegłego roku powinna wynosić około 37 milionów złotych. Dotychczasowa treść uchwały Rady Miasta, która zezwalała na zbycie udziałów, treść uchwały z 29 listopada 2005 roku, określała jednoznacznie cenę sprzedaży, czyli wskazywała, że zbycie to powinno następować za cenę 28 milionów 81 tysięcy 500 złotych. Proponujemy w tej chwili wprowadzenie w treści tej uchwały zmiany poprzez określenie zasady, w jakiej powinna zostać określona cena. I tak, proponujemy podtrzymanie zgody na zbycie wszystkich 50 tysięcy udziałów miasta w spółce Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS w trybie niepublicznym wspólnikowi Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej Spółka Akcyjna w celu umożliwienia realizacji potrzebnego miastu rynku hurtowego mięso, ryby, sery. przez ten podmiot. Jednak cena sprzedaży nie może być niższa niż aktualna na dzień sprzedaży cena rynkowa nieruchomości wniesionych przez miasto do spółki WRH MRS, pomniejszona o udział miasta Poznania w kosztach odrolnienia gruntów spółki, ustalony na poziomie odpowiadającym udziałowi miasta Poznania w kapitale zakładowym tej spółki. Cena rynkowa powinna być ustalona na poziomie na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego na zlecenie miasta Poznania przez uprawnionego rzeczoznawcę. Taki zapis odbiera możliwość dyskusji, czyj operat jest poprawny i na czyje zlecenie powinien być sporządzony. Od daty sporządzenia operatu szacunkowego do dnia sprzedaży nie może upłynąć okres dłuższy niż 3 miesiące. To jest istotny warunek z punktu widzenia tendencji wzrostowych na rynkach nieruchomości. Sam operat jest ważny 12 miesięcy, jednak w ocenie prezydenta miasta tak długi okres czasu jest tu nieuzasadniony. I operat ten szacunkowy powinien podlegać aktualizacji w przypadku, gdyby wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych. Takim uwarunkowaniem prawnym wpływającym na cenę tej nieruchomości będzie na przykład wydanie przez miasto decyzji o warunkach zabudowy. Uprzejmie proszę Państwa o dokonanie zmiany w treści uchwały Rady Miasta.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 9 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Czy w sprawie projektu ktoś chciałby w imieniu komisji opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby wypowiedzieć się w sprawie projektu uchwały? Pan radny Przemysław Markowski, bardzo proszę.
Wczoraj na komisji budżetu zajmowaliśmy się tą sprawą bardzo długo. Był prezes spółki, padły pewne słowa pod adresem Urzędu Miasta czy prezydenta. Ja chciałbym po prostu usłyszeć zapewnienie ze strony prezydenta bądź jego przedstawiciela, że rzeczywiście wyjście ze spółki, zbycie tych udziałów to jest najlepsze wyjście dla miasta. Czy na przykład nie lepiej opłaca się, żeby jednak miasto w tej spółce trwało, żeby może ją dokapitalizować i ewentualnie zbyć ją z jeszcze większym zyskiem za czas jakiś. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo, ta uchwała rzeczywiście idzie w kierunku zabezpieczenia interesu miasta, idzie w tym kierunku, aby oto zbyć udziały i nieruchomość, która pozostaje we władaniu spółki za cenę rynkową, cenę odpowiadającą wartości tejże nieruchomości w momencie zbycia. I to należy pochwalić. Tutaj to postępowanie pana prezydenta niewątpliwie należy pochwalić. Natomiast i z tego też względu będę tą uchwałę popierał. Niemniej jednak chciałbym zadać pytanie natury bardziej ogólnej. Otóż w samym momencie zawiązania tej spółki, z tego co mi wiadomo, na kapitał zakładowy tejże spółki, poza wartością 25 milionów wartością nieruchomości, składa się także wycenione dość wysoko tak zwany know-how drugiego wspólnika na 4 miliony. Czy brano wtedy pod uwagę i czy brano w tej chwili pod uwagę to, że jeżeli nie uda się zbyć udziału w spółce, będzie trzeba rozwiązać tą spółkę, to tak na dobrą sprawę drugi wspólnik za nic, bez jakichś takich wkładów materialnych, będzie partycypował w tej wartości po rozwiązaniu spółki. Krótko mówiąc, będzie trzeba jego udziały spłacić. I czy jest to brane pod uwagę? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, zasadnicze, które powinno tutaj paść. Dlaczego spółka, która została zawiązana w 2000 roku, która została wyposażona w wszelkie narzędzia do podjęcia działalności w 2001 roku, dlaczego ta spółka przez 7 lat nie podjęła żadnej działalności? Nie przekonuje mnie tutaj taka argumentacja, że nie było wielkich kosztów związanych z jej funkcjonowaniem, ponieważ członkowie organów spółki, a więc zarządu, rady nadzorczej pełnili swe funkcje bezpłatnie. Były na pewno jakieś koszty przy zawiązaniu tejże spółki, były przy jej jakimś administrowaniu. No ale przede wszystkim nie został osiągnięty cel, dla którego ta spółka została zawiązana. Co się stało, prawda, że zawiązano tą spółkę, ona nie podjęła działalności? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Prosimy o odpowiedź. Pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście. Można powiedzieć tak, że dokapitalizowanie tej spółki, a później wyjście z zyskiem w naszym przekonaniu przy takim założeniu budowy rynku hurtowego jest dość problematyczne i założenie tej spółki wspólnie z WGRO miało pozwolić na realizację rynku hurtowego z udziałem WGRO, z jego właśnie wiedzą o rynku wraz z finansowaniem. Miasto miało być tylko tym partnerem, który dołącza się do tego projektu bardziej, no, w sensie kapitałowym bardzo mocno, ale w sensie takim zasadniczym dość biernie. Na dowód tego trzeba też powiedzieć, że to uprzywilejowanie dzisiaj mniejszościowego udziałowca, że to on wskazuje zarząd spółki, miało właśnie to na celu. W związku z tym, kiedy no, ani finansowania, ani rozwiązania, które by mogło wpłynąć na zrealizowanie, jakiegokolwiek rozwiązania, które by mogło wpłynąć na zrealizowanie celów tej spółki, przedstawiliśmy Państwu propozycję zbycia udziału w tej spółce na rzecz właśnie WGRO, aby próba dalszego kontynuowania tej filozofii, aby już w ramach jednego podmiotu, a nie dwóch, realizować cel, który był założony. I my nadal dzisiaj jeszcze ten cel chcemy realizować i chcemy, zresztą Państwu przedstawiamy propozycję, aby zbyć na rzecz tego właśnie naszego wspólnika WGRO, który by miał na powiększonym terenie móc realizować cel, który no, legł podstaw w 99 roku czy 2000. I w tym sensie oczywiście nie chcemy zmieniać założeń, jakie były wtedy brane pod uwagę przy wywołaniu właśnie w tamtym czasie tej uchwały. Czyli gdybyśmy teraz dokapitalizowali, to byłoby odstępstwo od tamtych założeń, które żeśmy, czy Państwo Radni wtedy przyjmowali. Dlatego odpowiedź jest tutaj, że jeżeli już, to powinny być poszukiwane takie mechanizmy, które nie zmieniają zasad tego założenia. Czemu nie było działania? No tutaj to działanie właśnie bardzo jest istotne i ważne, że to nasz partner miał dać wiedzę, jak należy organizować rynek, to on powinien zorganizować finansowanie. I tak naprawdę od niego zależało działanie. Mało tego, miał narzędzia, bo także mógł wskazywać zarząd spółki, niezależnie od tego, że w tej spółce większość ma miasto Poznań. Dokładnie teraz nie powiem daty, ale nastąpiła zmiana w ustawie o działalności komunalnej i tam ustawodawca wprowadził zasadę, że wszędzie tam, gdzie jest większość w kapitale, kapitału gminnego, samorządowego, zarząd spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą. Nie przez takie czy inne zapisy. I my w tej chwili dążymy do takiej zmiany umowy spółki, no, wykonując ustawę o działalności komunalnej. I wtedy oczywiście będziemy, kiedy będziemy mieli możliwość mówienia o tym, że miasto ma wpływ na zarząd spółki, którym powinien kreować losy tej spółki, oczywiście wtedy na pewno moglibyśmy powiedzieć o tym, że mamy jakiś scenariusz, mało tego, bodajże spółka już przygotowała biznesplan, który tak powiedzmy na granicy wskazuje o opłacalności prowadzenia tej inwestycji. czy to przy pomocy oczywiście dokapitalizowania czy kredytu, ale można byłoby to realizować. Dzisiaj my nie chcemy zmieniać jeszcze formuły. Jeszcze Państwu nie przedstawiamy propozycji zmiany formuły, tak aby można było kontynuować pomysł, który był w 99 czy 2000 roku. I myślę, że nadal jest jeszcze możliwość realizacji tego projektu właśnie w taki sposób. Aczkolwiek przy zbyciu udziałów, no trudno nam, czy powiedzmy, podpisać się pod wyceną z 2005 roku, skoro ustawodawca mówi, że nawet przy zbywaniu nieruchomości mówi się o tym, że za cenę z wyceny lub wyższą, tak? No wyższą można dać, lecz nie mniejsza niż z wyceny. Tutaj proszę zwrócić uwagę, nie tylko wnioskujemy do Państwa o to, żeby zbyć bez przetargu na rzecz konkretnego partnera, ale także mówimy o właściwie wycenie tej najmniejszej, tak? Czyli z wyceny. Czyli ustalamy wartość z wyceny, a nie wyższą, bo też moglibyśmy ustalić wyższą. I w tym przypadku oczywiście no, tego typu działania miasta są podejmowane, aby Państwu rekomendować projekt nadal zbycia na rzecz naszego partnera, ale oczywiście za cenę, która wynika z wartości, mniej więcej z wartości nieruchomości po odjęciu odrolnienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Markowski.
Zanim podejmiemy decyzję, pewnie chcielibyśmy rozwiać wszystkie wątpliwości. Pojawił się na sali pan prezes spółki, pan Hempowicz. Ja chciałbym mu oddać w dalszej części swój głos.
Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. I chciałbym, że tak powiem, że z swojej strony kilka uwag zgłosić do tego, co powiedział pan prezydent Kruszyński, jak i do stanu faktycznego rzeczy. Podjęta w 2005 roku uchwała Rady Miejskiej służyła głównie temu, aby Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza, czyli Poznański Rynek Hurtowy na Franowie, mógł mieć możliwość rozwijania się. Zapewne Państwo nie pamiętacie, ale starsi radni pamiętają, że była to decyzja Rady, gdzie były tylko głosy dwa wstrzymujące, a reszta była za. Wszyscy bowiem i wtedy i teraz szczycą się tym, że w Poznaniu jest rynek hurtowy, który jest najlepszy w Polsce, a i można powiedzieć, że z racji tego, że posiadamy ISO i HACCP, najlepszy w Europie. Jednak każdy się zastanawia, dlaczego od 2005 roku tak niewiele się stało, a przede wszystkim nie doszło do zakupu tych udziałów. Otóż powiem krótko tak. Wspólnik Miasto Poznań różnymi swoimi krokami, które robił po drodze, a nie będę ich teraz wymieniał, bo to byłoby troszeczkę przydługawe, spowodował to, że w pierwszej kolejności stanął problem zmiany ceny, która została domówiona i parafowaną umową przyjęta już w 2006 roku, ale wszystkie kolejne działania wspólnika odsuwały, jakby to powiedzieć, ten moment podpisania do dnia, w którym pojawiło się ze strony miasta, i to było w połowie ubiegłego roku dopiero, stanowisko, że należy wycenić tą ziemię od nowa. Powiem tak, przy zakładanej cenie 28 milionów, która była wtedy przegłosowana, wartość tej ziemi wynosiła 25 milionów, a może troszeczkę mniej. Czyli już była górka na ewentualne przesunięcie czasowe, które pozwoliłoby domagać się, jakby to powiedzieć w cudzysłowie, zwiększenia ceny. Ale domaganie się teraz, na samym finiszu zmiany ceny jest to, jakby to powiedzieć, trochę nieuczciwe, tym bardziej, że Po to się parafuje umowy, żeby je dotrzymywać. Każde odstępstwo od tego będzie niedotrzymaniem tamtej umowy. Kolejną sprawą, która istotny miała wpływ na dotychczasowe negocjacje, było to, że i w 2005 roku i do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy warunków zabudowy. Co gorzej, wyszło z dotychczasowych informacji poszczególnych działów to, że na przykład podłączenie wody czy kanalizacji czy ścieków będzie możliwe dopiero w 2011 roku. Czyli teren ten jest dzisiaj łąką, na której możemy, że tak powiem, co najmniej hodować ptactwo ozdobne i, za przeproszeniem, czekać, aż będą wszelkie możliwości spełnione. I to też jest sprawa, która wyszła w niedawnym czasie. Do tego doszły odwołania do SKO i wygranie przez WGRO SA tych spraw. Pan prezydent był łaska wspomnieć o sytuacji spółki i dążeniach miasta Poznania do osiągnięcia pewnych celów, a mianowicie tego, że Rada Nadzorcza wybierana jest przez, zarząd jest wybierany przez Radę Nadzorczą. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie staraniem giełdy ten przepis umożliwiliśmy w spółce i przykro mi stwierdzać, że pan prezydent nadal tej informacji nie posiada. Z kolei sytuacja prawna spółki jest taka, że 4 wyroki sądowe są na korzyść WGRO SA w tej chwili i na 5 czekamy, który definitywnie zakończy całą sprawę. Także moja prośba jest taka, aby zastanowić się nad tym, czy zmieniać warunki tej ustawy, czy nie powziąć ją, tą uchwałę, zdecydowanie później po wyjaśnieniu się pewnych spraw. A powiem jedno, że powzięcie takiej ustawy, która będzie tylko, uchwały, która będzie tylko mówiła o innej cenie, no bo mówimy wtedy o innej cenie, jest ryzyką w dwie strony. Jeśli okaże się, że z racji tych wszystkich rzeczy, które powiedziałem wcześniej, czyli braku uzbrojenia na tamtym terenie, o czym wyceniacze nie byli poinformowani, bo nie mieli takiej wiedzy. Jeśli się okaże, że ta ziemia jest o niższej wartości, miasto ryzykuje wtedy, że będzie to za niższą cenę sprzedane. My chcielibyśmy, żeby to po prostu było na zdrowych, uczciwych warunkach. Jeśli można, jeśli państwo nie przyjmiecie mojej tutaj argumentacji, to mam prośbę, żeby w punkcie 3 uchwały dopisać, że operat stosunkowy zostałby sporządzony na zlecenie i miasta Poznań i WGRO SA. Żeby nie tylko miasto Poznań, że tak powiem, swoimi argumentami przedstawiało sprawę wyceniaczowi. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę jeszcze do protokolarnych celów dać imię i nazwisko i funkcję pełnioną, żeby to było dobrze zanotowane. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Chciałbym powtórzyć swoją deklarację pełnego poparcia dla tej uchwały. Ona zabezpiecza po prostu interes miasta i tu nie sposób zgodzić się z argumentami przedstawionymi przez pana prezesa. Tą uchwałą po prostu przesądzamy, że sprzedaż udziałów nastąpi po wycenie aktualnej na dzień sprzedaży. Czy ona będzie korzystna dla miasta, czy też nie? Będzie kolejna z przesłanek, która spowoduje, że miasto albo te udziały i nieruchomość sprzeda, albo na przykład postanowi poczekać ze sprzedażą, także tutaj jak najbardziej tą uchwałę należy podjąć. Natomiast mam jedną konkretną wątpliwość. Pan prezydent wspomniał, że ta spółka, mówię o wielkopolskim rynku hurtowym MRS spółka z o.o., przedstawiła analizy biznesowe, biznesplan przedsięwzięcia właśnie, z którego wynika, że opłacalność tego przedsięwzięcia jest wątpliwa. Jak zatem wytłumaczyć
tak duże zainteresowanie WGRO przeprowadzeniem tej inwestycji, skoro oni w koszty będą musieli dodatkowo wliczyć zakup tej nieruchomości czy wykup udziałów. Pytanie ma o tyle sens, że musimy mieć świadomość jednego. Być może, czy na pewno, jest to sytuacja czysto teoretyczna, ale po sprzedaży nieruchomości na rzecz WGRO, tak na dobrą sprawę, my nie mamy żadnych możliwości ograniczenia prawa własności. Zupełnie teoretycznie można przyjąć, że WGRO po roku stwierdzi, że przeprowadzenie tej inwestycji, chociażby ze względu na wartość, konieczność wykupu udziałów, jest nieopłacalna i być może zdecyduje się sprzedać tą nieruchomość innemu podmiotowi. Ja tylko przypomnę sytuację zajezdni na Gajowej, która została wczoraj sprzedana. Ona została wyceniona na 31 milionów, o ile dobrze pamiętam. Na tyle opiewał, czy na 35, na tyle opiewał operat szacunkowy. Miasto jako cenę wywoławczą wskazało 75 milionów, a ostatecznie miasto uzyskało ze sprzedaży tej nieruchomości 91 milionów, a więc 3 razy więcej niż wynikałoby to z wyceny wskazanej w operacie szacunkowym. No, krótko mówiąc, czy nie ma takiej możliwości na przykład, że WGRO w przeciągu roku, dwóch jednak odstąpi od planów rozwoju, czy bierzemy w ogóle to pod uwagę i sprzedaż tą nieruchomość z dwukrotnym przebiciem. Są to bardzo atrakcyjne tereny na Franowie, Franowo się rozwija. Czy bierzemy też taką ewentualność pod uwagę? I druga sprawa, no nie przekonał mnie ten argument mówiący o tym, że nie mieliśmy wpływu na zarząd. Nie chce mi się wierzyć, że przez 7 lat funkcjonowania spółki miasto nie mogło podnieść, no, braku aktywności w podjęciu działalności przez spółkę. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Ja może rozpraszając po kolei te wątpliwości, na które jestem w stanie odpowiedzieć. Miasto Poznań z ryzyka związanego z niekorzystnym zadysponowaniem tą nieruchomością przez wspólnika WGRO zdawało sobie świadomość w momencie, kiedy przystępowało do negocjacji warunków. W umowie, która została zaparafowana w 2006 roku, przewidziane zostały kary gwarancyjne w przypadku, gdyby nie zostały zrealizowane cele związane z tą nieruchomością. Zostały zawarowane te kary, zabezpieczone zarówno wekslami, jak i klauzulami związanymi z postępowaniem egzekucyjnym w trybie 777 artykułu KC. I zwolnienie zabezpieczeń następowałoby odpowiednio po uzyskaniu pozwolenia na budowę i w drugim etapie po uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania tego obiektu. I w umowie także sprzedaży udziałów było określone, kiedy, do jakiego, w jakim okresie czasu WGRO jest zobowiązane do zrealizowania celu tego inwestycyjnego. Stąd sądzę, że biorąc pod wzgląd te aspekty, można stwierdzić, że ta transakcja oczywiście nie w 100% bezpieczna, ale z dużym prawdopodobieństwem była bezpieczna. Ostatnim argumentem, który można byłoby rozważać, to byłaby kwestia ewentualnie podjęcia decyzji o wywołaniu miejscowego planu dla tego terenu, po to, żeby podkreślić, że tam nie będzie możliwości zrealizowania czegoś innego niż to, co miasto Poznań zamierzało we współpracy z WGRO. Jeśli chodzi o ten biznesplan, to taka koncepcja była opracowana. Ona niestety by wymagała obecnie aktualizacji, ponieważ to była koncepcja robiona, jeśli dobrze pamiętam, przed rokiem 2004. Tak, ale to już tylko znam z dokumentacji, którą mam w biurze. Jeśli chodzi o kwestię związaną z zarządem. Jest to trudny problem formalno-prawny, dlatego że w umowie spółki był przewidziany osobiste uprzywilejowanie wspólnika w postaci prawa do wskazywania zarządu. Pojawienie się zmiany przepisów prawa w postaci ustawy o gospodarce komunalnej, która nakazywała w spółkach prawa handlowego z udziałem większościowym samorządu terytorialnego kompetencje w zakresie powoływania zarządu przenieść na organ w postaci rady nadzorczej spółki, była kilkakrotnie podejmowane przez miasto działania zmierzające do zmiany umowy spółki w tym zakresie. Jednak za czasów, kiedy ja tę sprawę prowadziłam, zarząd z WGRO SA podnosił zarzut, że jest to umniejszenie jego uprawnień osobistych jako wspólnika i skarżył te uchwały. Z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego poprosiliśmy o interpretację prawną pana profesora Sołtysińskiego, który jednoznacznie wskazał na wyższość prawa tego specjalistycznego, czyli związanego z ustawą o gospodarce komunalnej, które niezależnie od zapisów umowy spółki stanowi, że Rada Nadzorcza jest uprawniona do powołania zarządu. I mając te uprawnienia, w tym miesiącu miasto Poznań podjęło decyzję, żeby taki wniosek Radzie Nadzorczej przedstawić i Rada Nadzorcza dokonała zmiany zarządu spółki. Także takie działania przez miasto zostały podjęte.
Pan prezydent Kruszyński, bardzo proszę.
Ja jeszcze chciałem się ustosunkować do wypowiedzi pana prezesa Hempowicza. Miasto zamierza zbyć nieruchomość w sposób uczciwy, czyli po ustaleniu wartości w danym momencie, kiedy ona będzie zbywana. Sami proponujemy w projekcie uchwały czas ważności tej uchwały, że ona ma być nie starsza niż 3 miesiące. Będą takie warunki, kiedy będziemy zawierali tę umowę. Chcemy w sposób uczciwy podejść do kreowania tej wartości. A drugi jeszcze wątek, który pan prezes podnosił, o kwestii związanej z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu. Pragnę powiedzieć, zresztą to było tutaj przez panią dyrektor przy prezentacji materiału przedstawiane, ale z całą stanowczością chcę to zrobić, że będzie to okoliczność, która będzie powodowała konieczność nowej wyceny, jeśli nie zostanie zawarta umowa wcześniej. Uważam, że zupełnie inne warunki, inna wartość jest nieruchomości bez warunków zabudowy, jak i z warunkami i dlatego jest to okoliczność, która będzie wpływała na podjęcie nowej wyceny. To mówię dzisiaj w sposób otwarty, żeby nie było żadnych wątpliwości, także dla pana prezesa Hempowicza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja widzę, że pan prezes też chciał jeszcze 2 słowa uzupełnić, tak? Bardzo proszę. Powinno działać.
Terenem w tamtej części miasta, a żeby dla szczegółowej jeszcze informacji powiem to, że miasto Poznań 10 lat temu bez naszej wiedzy sprzedało tereny przyległe do naszych pleców IKEA. W związku z czym jedyna możliwość rozwinięcia się rynku, a potrzeba taka jest i zaprzestanie rozbudowy WGRO 5 lat temu jest dla niej największą porażką. Jeżeli nie uzyskamy tego terenu, to po prostu będziemy się cofać. Jeśli państwu jako radnym nie zależy na infrastrukturze miasta, to rzeczywiście może być tak, że cena licytowana potem na wolnym rynku niebotyczną cenę osiągnie, ale będzie to tak samo jak z Gajową. Cena będzie zdecydowanie większa od wyjściowej. Oczywiście przejmie to kapitał zagraniczny, z czego ja jako mieszkaniec miasta Poznania nie jestem zadowolony, a jeśli i pozbawiona zostanie WGRO rozwoju, czyli po prostu zachowa się, po prostu rynek się cofnie. Jeśli państwu w tych decyzjach na tym będzie zależało, to gratuluję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych, jest dalsze zgłoszenie. Pan radny Dominik Herberholz.
Ja chciałem panu prezesowi przypomnieć, że jesteśmy w Unii Europejskiej i kapitał, z tego co wiem, nie zna granic. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. A zatem, jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram drugie czytanie projektu uchwały. A ponieważ nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały o numerze 355/08 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zbycia udziałów Miasta Poznania w spółce Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS spółka z o.o. na rzecz WGRO SA. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw. 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 10 porządku obrad i w tej chwili ogłaszam przerwę do godziny 12:10. Zapraszam na kawę tradycyjnie o tej porze. Dzisiaj to...